rzadko to robię, ale powiem wam, w tym tygodniu tak stałem przed Panem, mówiłem: Panie Boże, jeśli na dzisiaj nie dasz jakiegoś słowa, to nie będzie kazania. Tak szczerze powiedziałem Bogu. Zrobimy spotkanie modlitewne, zrobimy spotkanie świadectw. No, myślałem, no, czy na siłę musi być kazanie? No, na siłę nie. Więc już przywykliśmy do tego, że w kościele ewangelikalnym, protestanckim jest tak, że no, kazanie musi być. No. No, i niestety, czy stety, no, pojawił się taki fragment, który tak drążył moje serce, który przemawiał do mojego serca mocno i w tą chwilę dłuższą czy krótszą, zobaczymy, chcę wam zająć i wspólnie z wami rozważyć jeden fragment Pisma Świętego. Myślę, że dosyć istotny, ważny, w miarę często poruszany, ale też są jakieś tam treści, które dzisiaj chcę wyakcentować, podkreślić. To jest list do Hebrajczyków, rozdział 3, wersety od 12 do 19. List do Hebrajczyków, rozdział 3, wersety od 12 do 19. Czekam, aż sobie znajdziecie, co niektórzy. Inni niech słuchają, bardzo proszę. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność, jaką mieliśmy na początku. To ważne słowo. To był ważny tekst. Gdy się powiada: dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czyż nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeżeli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Jak widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Nie wiem, czy czujecie, ale ten tekst ma taki ciężar gatunkowy, nazwijmy to. Całe Słowo Boże w ogóle jest poważne. A ten tekst ma szczególnie w sobie taki ładunek czegoś, nad czym warto się zastanowić. I wiecie, tu jest pokazany przykład Izraela. Czyli ten tekst odnosi się do historii Izraela. I generalnie jest tak, że Nowy Testament bardzo często powołuje się na historię Izraela i na przykład Izraela. Mimo tego, że my możemy powiedzieć tak, my żyjemy w czasach Nowego Przymierza, żyjemy w czasach Nowego Testamentu, moglibyśmy twierdzić, że obowiązują nieco inne prawa i reguły, a jednak co rusz Nowy Testament, Nowe Przymierze odwołuje się do tego, co było. I tutaj w tym fragmencie znajdujemy jasną analogię, odwołanie się do tego, co się działo, kiedy naród izraelski przez Boga za pośrednictwem Mojżesza, może tak będzie najpełniej to powiem, został wyprowadzony z Egiptu i zmierzał do Kanaanu. I myślę, że analogia nasuwa się sama, że ten okres wędrówki, ten okres przejścia, dojścia jest pewnym obrazem dla nas, bardzo, bardzo takim poważnym obrazem, bo on odnosi się do naszej wędrówki. No w ten sposób nam Boże Słowo to pokazuje. Ich wędrówka jest obrazem wędrówki, którą my mamy w życiu. Zmierzamy od Egiptu, czyli to jest jasny obraz, do czego? Do Kanaanu, do ziemi obiecanej, do dziedzictwa, które Bóg dla nas przygotował. To jest bardzo jasny obraz. I teraz, kiedy patrzymy się na tą wędrówkę, to możemy czerpać wiele analogii, możemy analizując te wydarzenia jedno po drugim, a tych wydarzeń jest bardzo wiele opisanych w Biblii w tym okresie, możemy stawiać sobie to pytanie: Boże, jak to się odnosi do mojego życia? Boże, jak to się odnosi do życia Kościoła? Jak to się odnosi do nas dzisiaj? Możemy stawiać takie pytania i powinniśmy takie pytania stawiać. To jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli, że to, co my mamy w Biblii jako Stary Testament, czy Stare Przymierze, czy Pierwsze Przymierze, jest absolutną kopalnią dla nas mądrości do naszego życia tutaj. Te historie to nie są tylko, żeby była podstawa do tego, żeby dzieci uczyć w szkole niedzielnej na podstawie historii biblijnej, no bo tak, pedagodzy mówią, że tak najlepiej. To nie po to, żeby szkółka niedzielna miała na czym pracować. Te historie biblijne, czyli wydarzenia opisane, są absolutnie dla nas dzisiaj, abyśmy mogli na ich podstawie, na podstawie tego, co się działo, zobaczyć, jak my mamy funkcjonować, aby osiągnąć ziemię obiecaną, aby dojść do Kanaanu. I można powiedzieć tak, że ten przykład Izraela, on z jednej strony jest taki bardzo chlubny, bo widzimy takie postacie jak Mojżesz, widzimy takie postacie jak Jozue, jak Hur. Widzimy takie naprawdę postacie, które trzymały się Boga i one są dla nas zachętą, zbudowaniem. Z nich możemy czerpać te cechy, które były miłe Bogu. I też są takie opisy, które nas troszeczkę zastanawiają, może mówiąc tak delikatnie, zastanawiają wydarzenia i postawy. I możemy powiedzieć tak, ale to jest historia, było, minęło, mnie to nie dotyczy. Właśnie nie. Na tym właśnie polega ta analogia, to przeniesienie, że Nowy Testament, przypominając nam tamte wydarzenia, mówi: skonfrontuj siebie, bo może jesteś podobny, bo może w podobny sposób funkcjonujesz, bo może w podobny sposób myślisz, może w podobny sposób żyjesz. Więc tutaj w tym fragmencie takim, bym powiedział, zdecydowanym, mocnym jest przywołana ten okres, ten czas wędrówki Izraelitów. I ważne jest, żebyśmy uchwycili jedną taką myśl o Bogu, że Bóg jest niezmienny. My mamy ten werset, nawet on jest na kaplicy, przed wejściem tutaj, że Jezus Chrystus wczoraj, dziś ten sam i na wieki. A Jezus Chrystus jest kim? Obrazem Boga niewidzialnego. W Nim mieszka cała pełnia boskości. Jeśli my podkreślamy to, że Jezus Chrystus jest taki sam, niezmienny, to jednocześnie mówimy, że Bóg jest niezmienny i przy tym od razu powinniśmy uchwycić to, że Bóg, który jest opisany w Starym Testamencie, jest ten sam, który jest w Nowym Testamencie, to jest ten sam Bóg i On się nie zmienił wraz z przyjściem Pana Jezusa. Że On się nagle zmienił i teraz będzie inny. Chociaż nie wiem, czy wiecie, że w historii Kościoła były takie okresy, kiedy bibliści odrzucili Boga Starego Testamentu. Odrzucili Go, odcięli Go, stworzyli nowy kanon dla grupy chrześcijan. Wyrzucili tego Boga, powiedzieli, to nie jest Bóg, który jest objawiony w Jezusie Chrystusie. To ten Bóg w Jezusie Chrystusie to jest inny Bóg niż ten Bóg za czasów Mojżesza. I wyrzucili, oddzielili te dwa w ogóle testamenty od siebie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli, że zasady, które są przedstawione właśnie w prawie czy w tej okresie wędrówki, one dzisiaj w bardzo podobny sposób działają, tylko trzeba mieć tą zdolność przeniesienia tego, zobaczenia tego w świetle Nowego Przymierza. Dlatego Nowy Testament i apostoł Paweł i autor listu do Hebrajczyków powołują się na tamte historie i stawiają nam je przed oczami, rysują nam przed oczami tamte historie i mówiąc, popatrzcie na nie. I muszę powiedzieć tak, że kiedy się czyta ten przykład Izraela i tą wędrówkę, widzimy wszystkie wspaniałe rzeczy, które tam mają miejsce. Widzimy Boga w Jego majestacie, widzimy Boga w Jego mocy, widzimy Boga w Jego znakach i cudach, widzimy Boga w Jego zaopatrzeniu, widzimy Boga, który przemawia, widzimy Boga żywego pośród Izraela i tego nikt nie zakwestionuje. Każdy, cały ten opis tej drogi przedstawia nam Boga żywego pośród Izraela i Bóg tutaj jest absolutnie przedstawiony jako ten, który jest doskonałością w każdym calu. Bóg taki jest. To nie jest, że my mamy problem z Bogiem, że On jest jakiś... No, może być dla nas jedynie niepojęty, no, bo On jest dla nas niepojęty. No, nasz problem z Bogiem polega na tym, że On jest dla nas niepojęty. To jest faktycznie problem. Że my mamy taką trudność w zrozumieniu Go. Ale właśnie to, o to chodzi, żebyśmy czytając, analizując te rzeczy mogli lepiej Go zrozumieć. A więc Bóg tutaj jest przedstawiony jako ten, który no, praktycznie dał wszystko i nawet jest taki obraz przedstawiony w Księgach Mojżeszowych, że Bóg mówi, czyż ja nie nosiłem cię na skrzydłach orła? Mówi do Izraela, czyż ja nie nosiłem cię na skrzydłach orła? Tak jak młody orzeł jest noszony przez swoją mamę, tak ja ciebie niosłem. Ale werset 17 nam tutaj mówi, w tym fragmencie przeczytanym, że pomimo tego wszystkiego ciała ich zaległy na pustyni. Pomimo tego wszystkiego, że Bóg był w porządku, których ciała legły na pustyni. Czyli ten znak ciała legły na pustyni oznacza, nie osiągnęli celu. Wyszli z Egiptu, zostali wyprowadzeni w znakach, w cudach, w przejawach mocy. Bóg się o nich troszczył, Bóg ich prowadził, Bóg do nich przemawiał, Bóg był z nimi, miał swoich sług, przez których usługiwał tym ludziom, a mimo to ciała ich zaległy w pustyni. Ja zawsze sobie stawiam pytanie, dlaczego? Dlaczego tak się stało? Co nie zadziałało? Kto jest winny? Kogo ukamienować? Bo często zadajemy sobie pytanie, dlaczego? Kto jest winny? No tutaj, jeżeli po prostu co, plan Boży zawiódł? Bóg zawiódł? No co się takiego stało? Co powiedzieć, Panie Boże, zrób to jeszcze raz, bo to coś nie dopilnowałeś, czegoś nie dopatrzyłeś. Bóg zawiódł? Właśnie. Dlaczego to robili? Najpierw może co robili? Gdybyśmy przeanalizowali dokładnie tą historię, czy przeczytali ją sobie od drugiej Mojżeszowej do piątej, to widzielibyśmy bawochwalstwo, które się pojawiło, szemranie. Nie wiem, czy widzicie jakieś analogie. Nie. My powstawmy sobie. My Polacy i teraz naród tutaj izraelski po drugiej stronie. Bawochwalstwo, szemranie, buntowanie się, pożądliwość. Chcemy jeść mięso. Kuszenie Boga. I skutkiem tego było to, że zalegli na pustyni. Nie osiągnęli celu. Więc ja stawiam sobie pytanie, jak to możliwe? Czy Bóg czegoś nie zrobił? Czy Bóg czegoś nie dopełnił? Czy Bóg nie zadziałał wystarczająco dobrze? Czy mógł jeszcze coś zrobić? Czy mógł jeszcze w bardziej realny sposób się objawić? Może mógł stanąć pośród nich, wyciągnąć chorągiewkę i powiedzieć, tutaj jestem, chodźcie za mną. Co jeszcze Bóg mógł zrobić? Ja myślę, że zrobił wszystko. No i teraz, gdy stawiamy to pytanie, co się stało? No dlaczego do tego doszło? Autor listu do Hebrajczyków odpowiada jednym słowem. Werset 19. To jest jedno słowo, w którym odpowiedział na to pytanie. Opisując te wszystkie zdarzenia, odwołując się do nich, odpowiedział jednym słowem. Widzimy więc, no i właśnie to trzeba widzieć, żebyśmy to zobaczyli dzisiaj. Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Była jedna rzecz, która zdeterminowała całą ich postawę i całe ich zachowanie. My możemy robić studium, analizę psychologiczną tych postaci, zastanawiać się, dlaczego oni szemrali przecież, dlaczego jak wczoraj widzieli cuda, to dzisiaj dlaczego mają taką postawę. Możemy szukać tych defektów w charakterze i tak dalej, próbować jakoś przeanalizować te postacie. A Boże Słowo nam odpowiada jednym wyrazem, co się stało. Stała się jedna rzecz. Z powodu niewiary, czyli nie potrafili zaufać Bogu. I to jest źródło wszystkich nieszczęść Izraela na pustyni. To jest źródło. Jak powiedziałem, inne rzeczy są tylko skutkiem. Mógłbym dzisiaj przytoczyć tutaj obraz góry lodowej. I góra lodowa, dobrze o tym wiemy, że jest zbudowana tak, że na wierzchu jest jakaś część tej góry lodowej, a znaczna większa część znajduje się pod powierzchnią wody. My myślimy, jaka wielka góra lodowa. A to jest tylko minimalna część góry lodowej. Reszta znajduje się pod powierzchnią wody. Czyli mówiąc tym obrazem, to, co było pod powierzchnią, to był właśnie brak zaufania do Boga. Albo mówiąc to, co było korzeniem, to był brak zaufania do Boga. Po prostu w określonych sytuacjach nie potrafili Bogu zaufać. W określonych sytuacjach. I to jest, myślę, dla nas bardzo ważne przesłanie i też takie bardzo ważne wyzwanie dla nas, bo jak powiedziałem, nasza droga za Panem wydłuża się od momentu nawrócenia i ona trwa i trwa i trwa. I na tej drodze za Panem, tak jak w przypadku Izraelitów, pojawiają się okoliczności, których żeśmy sobie w ogóle nawet nie wyobrażali, że one się kiedykolwiek pojawią w naszym życiu. Gdy zaczynaliśmy drogę z Panem, to ja pamiętam taką rzecz, może to będzie śmieszne, ale wracałem skądś chyba z kaplicy i tak autobus miałem na styk, że biegiem po prostu, żeby zdążyć na ten autobus, bo następny miałem chyba za godzinę. I modliłem się, Panie Boże, proszę Cię, żebym zdążył na ten autobus i przyleciałem i on odjechał. I byłem taki zdruzgotany. Byłem zdruzgotany, powiedziałem, Boże, no jak to jest, przecież jak się nawróciłem, to ja myślałem, że teraz nie ma mocnych, nie tylko, że autobus nie odjedzie, ale on poczeka na mnie, otworzy mi drzwi, wręcz mnie kierowca zaprosi do środka, a on po prostu mi odjechał. No i dla mnie to był cios. No, siedziałem na tej ławce przybity, myślałem, Boże, no to ja przecież miało być inaczej. No, przecież Ty mówisz o cokolwiek byście prosili, a ja o jaką rzecz proszę, żeby kierowca sobie przysnął tylko minutę? Czyż co to wielkiego dla Ciebie sprawić, żeby kierowca minutę sobie przysnął? No więc ja myślałem, że to Bóg zawiódł. A może Bóg miał inny plan. Ale już byłem tak, wiecie, zdruzgotany ten, że przez godzinę chodziłem A może Bóg chciał, żebym kogoś spotkał w tym czasie. Ja chciałem jechać, a on chciał zostać, bo tutaj będzie człowiek, który... Ale gdzie w ogóle o tym myślałem wtedy? Ja byłem obrażony, bo po prostu nie zdążyłem, a modliłem się, żebym zdążył. To jest właśnie to, że po prostu my właśnie tak często próbujemy przeanalizować czy zobaczyć rzeczy. I właśnie tak jest. W tej drodze za Panem pojawiają się rzeczy, które myśmy po prostu nie przewidywali. Nie wiedzieli, że one będą. Ile jest takich rzeczy, gdybyśmy mogli... No, nie możemy tego zrobić. Ale gdy nawracaliście się, gdy oddaliście swoje życie Bogu, gdy zaufaliście Mu i powiedzieliście, Boże, jak cudownie przebaczyłeś moje grzechy. I ile później pojawiło się rzeczy, których w ogóle byście nie chcieli, żeby się pojawiło w waszym życiu na tej drodze. Ile było sytuacji, które powiedzielibyście, Boże, w ogóle dlaczego one się zdarzyły przez jasnym wierzącym człowiekiem? Nie powinny się zdarzyć. Nie powinny w ogóle mieć miejsca. A zdarzyły się. I właśnie to jest wtedy wyzwanie dla naszego zaufania. Czy my ufamy, czy to słowo zaufanie jest słowem rzeczywistym w naszym życiu? Czy to jest pewnym takim hasłem, którym my się posługujemy? Po prostu, no tak, bo jesteśmy wierzący ludzie, bo jesteśmy w kościele. I nie jest, to nie jest wielka sztuka ufać, gdy sprawy idą dobrze. Wtedy możemy się szczycić swoim zaufaniem i szczycić swoją wiarą. Ale ufać, gdy wszystko jest pod prąd? Wczoraj rozmawiałem z moją ciocią, o której tutaj nieraz wspominam tutaj, bo modlimy się u mojego wujka, o jej męża, który jest w takim stanie krytycznym. I gdy ona mi opisuje ten stan, to moja wiara się chwieje. To moja wiara po prostu, nie wiem, co jej powiedzieć, jak ją, czy po duszpasterzku ją do niej przemówić, czy ją ponosić jej wiarę. A ona do mnie mówi, że Bóg daje jej słowo, że ufam nawet wtedy, kiedy jestem bardzo utrapiony. I ja mówię do niej, wiesz co, fajna, dobrze, że tak dobrze znasz Boże Słowo. Że na każdą sytuację masz fragment Biblii, werset z Biblii. Że nie posługujesz się tym, co ci rozum mówi, tylko tym, co ci Słowo Boże mówi. Wiadomo, no sytuacja jest dramatyczna, ale ufam nawet wtedy, kiedy jestem bardzo utrapiony. I tego zabrakło Izraelitom. Kiedy było dobrze, to Pan był wielki. Pan był wielki, bo było dobrze. Ale czy Pan jest wielki, gdy jest źle? Gdy wszystko jest nie tak? Jak ktoś mi kiedyś powiedział, że gdy są takie sytuacje, że nie na to, żeśmy się umawiali, Panie Boże, w momencie nawrócenia. I właśnie. Widzimy, że tym głównym problemem było brak wiary, brak zaufania. To był główny problem Izraelitów. I z niego wynikało to wszystko. Czyli co? Próbujmy to przenieść na nasze życie. Czyli w naszym życiu jest też tak, że jeśli szemrzemy, to dlaczego szemrzemy? Bo nie potrafimy zaufać? A jeśli narzekamy, to dlaczego narzekamy? Może problem jest to, że nie potrafimy zaufać, dlatego narzekamy? A jeżeli się buntujemy, to dlaczego się buntujemy? Bo nam się coś nie podoba. A jak to zmienić? Masz pomysł? Wiecie, ile ja bym rzeczy chciał zmienić? Najpierw chciałbym siebie zmienić. Ciężko mi to idzie. Ile ja bym rzeczy, ja wam powiedział dzisiaj, ile ja bym rzeczy chciał zmienić. Może takie kazanie po prostu wygłoszę. Rzeczy, które chciałbym zmienić. I na końcu powiem, no ale czy się uda, no to ja nie wiem tego. Jest mnóstwo rzeczy. Nawet kiedy jestem tutaj z wami, w zborze, w kościele, wiecie, ile rzeczy chciałbym zmienić? No i co? Że ja chcę. A teraz sobie to odpowiedz. Ile ty rzeczy chciałbyś zmienić i nie możesz zmienić? Czy nie jest tak? Łatwo jest być osobą, która powie, jak to być powinno. To, słuchajcie, tutaj to. Ale zrobić, żeby było tak, jak być powinno, to już jest zupełnie inna bajka. To jest zupełnie już inna historia. To jest zupełnie coś innego. A więc Izraelici mieli duży problem i tym fundamentalną sprawą było to, że nie potrafili Bogu zaufać. I teraz może, bo to moje kazanie miało w ogóle mieć daleko, 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 daleko pójść, a ja utknąłem w ogóle na początku. No to więc ono tam daleko nie pójdzie. Nie martwcie się, bo powiedziałem o tym, że będą świadectwa i słowa dotrzymam. Postaram się to tak wszystko teraz poukładać jakoś w głowie, żeby powiedzieć to, co najważniejsze. No i teraz zwróćmy uwagę na werset 12 i 13. Może zadam pytanie, co my na to? Baczcie, bracia, siostry też, bo siostry i bracia, siostry są w braciach, więc baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Czy zauważacie, że ten tekst zaczyna się od kwestii wiary i kończy się sprawą niewiary? Werset 19 mówi, nie mogli wejść z powodu niewiary. I teraz zwracajcie uwagę, żeby przypadkiem w kimś z was nie było serca, które przestaje wierzyć, bo to wygeneruje wszystkie te problemy, które znajdujemy na pustyni. Momentalnie one po prostu wyjdą. A więc baczcie, to słowo ma takie wymowę, że mamy zwracać uwagę. Tak? Mamy się tym po prostu interesować, zająć się tym, baczyć na to. No i teraz tak, pytanie jest, no to czym sercem mam się zająć? Baczcie, aby nie było w kimś z was. To jest takie ogólne stwierdzenie, więc może dotyczyć czyjego serca. No najpierw mojego, tak? Bo najpierw ja sam muszę patrzeć na moje serce, by nie było, żeby się nie wkradła tam niewiara. Bo dobrze znacie list do Rzymian, że bo jeśli ustami swoim wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz, albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu. To jest cały czas. Ustami się to wyznaje ku życiu, ku zbawieniu. Jeśli w naszym sercu, tak jak to jest powiedziane, że sercem się wierzy ku usprawiedliwieniu, jeśli my stracimy zaufanie do Boga w naszym sercu, to wszystko się sypie. Wszystko się rozlatuje. Nawet nasze nawyki nie pomogą. Przyzwyczajenia, nic nie pomoże. Jeżeli tracimy zaufanie do Boga w sytuacjach innych niż takie zwykłe, normalne, wtedy wszystko się w naszym życiu rozlatuje. I nawet nie wiemy, jak to pozbierać, czy w ogóle się to da pozbierać. To tak jak jest powiedziane z rozlanym mlekiem, no co z nim zrobić? Dokładnie tu jest o tym mowa. Apostoł zdiagnozował w sposób oczywisty problem Izraelitów. Że ufali wtedy, kiedy było dobrze i nie ufali wtedy, kiedy nie było wody, kiedy nie było jedzenia, kiedy sprawy szły inaczej, kiedy droga się przedłużała, kiedy słońce prażyło za mocno. A oznakiem zaufania do Boga jest to, że stoimy w Nim. I o to toczy się tak naprawdę bój. Tak naprawdę o to chodzi w naszym chrześcijaństwie. Żebyśmy przeszli tę drogę w zaufaniu, w wierze, w poleganiu na Bogu. Tak naprawdę nie chodzi o to, żeby to nasze życie tak się poukładało, tak było wysterylizowane, żeby ono po prostu nie niosło z sobą niczego, żadnego dyskomfortu. Ten dyskomfort no przychodzi, no czy ja chcę, czy ja nie chcę. Ja nie chcę, od razu to deklaruję wam, to, że ja nie chcę. On przychodzi. Mówię, dlaczego to przychodzi? Cisza. Bóg wie, że przyszło, bo miało przyjść. I teraz ode mnie zależy, co ja zrobię z tym. I mogę chodzić i marudzić, narzekać, żalić się, znaleźć sobie jakiegoś słuchacza i po prostu go tak za nogi i pod wodę moimi wszystkimi żalami gorzkimi. Problem jest właśnie, i Bóg się mnie pyta, czy mi zaufasz po prostu? Czy mi zaufasz? A wyobraźmy sobie, bo my czasami zmagamy się w naszych rodzinach, mamy tam różne problemy, wychodzą. A pomyśl sobie, mężu i żono, co by było, gdybyś miał nienawróconego męża albo nienawróconą żonę? I cały czas by ci kołeczki ciosał na głowie. A my narzekamy, bo żona nie taka może, jakbyśmy sobie, albo mąż nie taki. I cały czas miałbyś pod górę i pod górę i pod górę w życiu. Albo my czasami chcielibyśmy, żeby nasze dzieci były doskonałe. Ja przynajmniej takie stawiam wymagania mojemu dziecku. Pełnia doskonałości. Przynajmniej jak ktoś powie, no poprzeczka dobrze postawiona, jak met pod poprzeczką przeskoczy, to też będzie nieźle. Nie? Ale jak poprzeczka jest tak na ziemi rzucona, no to czy przelezie, czy się przewróci, to przeszło. No. Więc jak wyżej poprzeczkę podniesiemy, to zawsze trzeba wyżej skoczyć, nie? Więc, ale stawiam komuś pełnię doskonałości, chociaż dobrze sam wiem, że ja często pod tą poprzeczką tylko tak przelatuję w moim życiu. No i teraz baczmy, bracia, przede wszystkim na swoje serce. To jest pierwsza rzecz. Baczmy na swoje serce. To jest ważne, żebyśmy patrzyli na swoje serce, czy ja ufam Bogu. Jak to sprawdzić? Przyglądnij się, ile narzekasz, ile szemrzesz, ile się żalisz, ile krytykujesz. Weź sobie to tak, bilans taki zrób. Ile jesteś niezadowolony ze swojego życia? Każdy ma swoje życie. Ja mam swoje odpowiedzialności, które mnie gniotą i szukam sposobu, jak je z siebie zrzucić, ale nie mam jak. Bo to jest moje życie. To Bóg na mnie włożył. Ja mam z tym iść. Nie będę szukał kogoś, komu rzucę to na plecy i powiem mu, weź jeszcze to. On tego nie uniesie, to jest moje. I każdy z nas ma to. Każdy z nas ma swoje odpowiedzialności, które musi nieść. Ja wiem, że sobie tak marzymy. A sprzedam wszystko, pojadę w Bieszczady, kupię gdzieś jakiś domek w lesie, nikt mnie tam nie znajdzie, byle prąd tam był i toaleta nie na zewnątrz. I będę tam żył. I tak do przyjścia Pana będę się modlił i czytał Pismo Święte. Ja bym poszedł do szkoły talmudycznej. Czy myślicie, że nie? Ja lubię studiować Pismo. Ja mogę 12 godzin dziennie studiować Pismo. Zamknę się w szkole talmudycznej, jakieś tam będę studiował Biblię od rana do wieczora. Rano się obudzę, będę robił to samo. Byłbym szczęśliwy, może. Nie wiem, bo nie sprawdziłem empirycznie. Tak sobie myślę, że byłbym szczęśliwy. Jakby było, to by się okazało tam na drugi dzień. No nic, tylko to zwoje i zwoje. Może. Tak my tacy jesteśmy. Ale bracia i siostry, mamy postawione życie przed sobą, zadanie przed sobą, drogę przed sobą. I nie próbujmy tego zrzucić na kogoś i powiedzieć, słuchaj, weź to ty ode mnie. Ja powiedziałem, ja nie przewidywałem, córka w tym tygodniu postawiła mi pytanie. Nie spodziewałem się tego pytania. Zapytała mnie tak, tato, gdybyś jeszcze raz miał zdecydować o tym, czy chcesz być pastorem, czy byś został pastorem. Ona jest w lepszej sytuacji, bo tak na pastora to szybko tak nie za bardzo jeszcze. Przynajmniej no nie wiem, jak to szybko pójdzie, ale na razie no to płeć nie ta, może na razie, no gdzie może nie tak szybko jeszcze, nie. No to tak, że to nie było pytanie, tato, czy warto? Czy warto iść w tą stronę? Nie. Więc wiecie, my pewne rzeczy nie przewidujemy, nie wiemy, jak będzie droga wyglądała, ale Bóg stawia przed nami tą drogę. I teraz baczmy, żeby nasze serca były w porządku, tak, przed Bogiem, czy było w nich zaufanie, a jak tego zaufania nie ma, to próbujmy coś zrobić, żeby to zaufanie znów było. Ja powiedziałem, pięknie, łatwo jest śpiewać pieśni, choćby figi nie zakwitły, albo chwalę Cię, błogosławię Cię, gdy jest dobrze, słonko świeci, wietrzyk wieje, konto zapełnione. Ale błogosławię Cię, gdy wszystko jest pod prąd, pod górę. Nie tak. Więc baczmy i dalej jest powiedziane, werset 13, ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. I co wy na to? Więc tu jest mowa o moim sercu, ale też jest nakierowanie jedni na drugich. I to jest odpowiedź, po co jest Kościół? Kościół jest po to, żebyśmy interesowali się w sposób właściwy jedni drugimi. Chrześcijaństwo w pojedynkę, w izolacji kończy się źle. To jest udowodnione empirycznie, doświadczalnie. Kościół jest także po to, to jest jeden z aspektów, bo oczywiście trudno jest w tej chwili, żebym przedstawił wszystkie aspekty Kościoła, to jest jeden z aspektów Kościoła, żebyśmy się nawzajem o siebie troszczyli, o nasze serca, o naszą wiarę, o naszą ufność nawzajem o siebie. No i mogę postawić takie pytanie, czy pozwolimy na to? Ja powiem tak. Dziękuję bardzo. Mną się interesują google.com. Wiedzą wszystko o moim ruchu w internecie. Mną się interesuje telefonia komórkowa w każdym moim SMS-ie, każdym telefonie wykonanym. Ja dziękuję za zainteresowanie moją osobą. Tak? My możemy powiedzieć tak, wystarczy mi tego, żeby się ktoś interesował mną. A Boże Słowo nam mówi coś innego. Baczcie i jedni drugich. To słowo tutaj napominajcie, ono jest takie mocne tutaj w naszym tłumaczeniu, chociaż jest to słowo parakaleo użyte w Grece i ono bardziej mówi o zachęcie z takim elementem troski prawdziwej. Czyli tu jest nie takie, wiecie, po głowie, tylko taka prawdziwa troska, taka Boża troska o drugą osobę. I moje pytanie jest takie, czy ja jestem gotów pozwolić komuś przemawiać do mojego życia? Zadaj sobie to pytanie, czy jesteś gotów, i tu nie chodzi o kazalnicę, bo z kazalnicy są, siedzicie, możecie najwyżej wyjść. Takie przemawianie ogólne ma swoje znaczenie, ale to nie o to tutaj dokładnie chodzi. Czy ja pytam, czy pozwolisz komuś przemawiać do swojego życia, to czy pozwolisz na to, żeby ktoś poszedł do ciebie, przyszedł do ciebie, spotkał się z tobą i porozmawiał z tobą o twoim życiu, o twoim sercu. Co w tym sercu jest, co się ujawnia, co widzi. Przecież tu jest o tym mowa. Baczcie jedni na drugi każdego dnia. Dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. Czy my mówimy tak, dziękuję bardzo, ja jestem trzy razy niezależny, tak jak jeszcze samorządny i tak dalej. I ja mam relację z Panem, Duch Święty do mnie mówi, Słowo Boże mam i to mi wystarczy. Ja akurat, mnie na to nie nabierzecie. Ja akurat tego nie przyjmuję. Jeżeli ktoś tak mówi, to współczuję po części. Dlatego, że wiem, co jest napisane w Biblii. Jest napisane, baczmy, bracia. Jest ten tragiczny przykład Izraela podany i mówi, jedni drugi każdego dnia, dopóki trwa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł zatwardziały, żeby nie popadł w niewiarę. I teraz tak, dojrzała miłość, to jest miłość, która troszczy się o swoje serce, ale nie tylko. Dojrzała miłość to jest miłość, która troszczy się o swoje serce i troszczy się o cudze serce. Ale w sposób właściwy troszczy się o cudze serce. Może na koniec, żeby dotrzymać słowa, co wiecie, na przykład taka sprawa nie jest taka prosta. Dotrzyma słowa. Nie? Ale staramy się dotrzymać słowa. Taki przykład dam wam na koniec, jak tego nie robić, bo ostatnio ktoś mi opowiadał, nie wiem, czy wiecie, ale w średniowieczu w kościele historycznym były bardzo długie kazania. Nie tak jak dzisiaj. Dzisiaj są krótkie kazania w tych kościołach historycznych, ale w średniowieczu były bardzo długie kazania, długie, długie, homilia trwała homilia. I co się działo? I ci wierni w tych ławach, takich długich ławach, co robili? Przysypiali notorycznie. I Kościół miał problem z przysypiającymi wiernymi na nabożeństwie. I Kościół bardzo poważną debatę rozpoczął, co z tym zrobić problemem. I powstała specjalna służba. Wy śmiejecie się. Słuchajcie, Kochani, ja nie ściemniam wam tutaj. To nie jest przykład na potrzeby kazania. Ja wam mówię o fakcie. Tego się można uczyć na tak zwanej homiletyce. Powstała służba. Służba polegała na tym, że byli tak zwani ludzie, którzy chodzili wzdłuż rzędów, tak jak my mamy, a obok były długie ławy. I chodzili z takimi długimi kijami, pikami zaoszczonymi na końcu. I oni baczyli jedni na drugich. Ich zadanie było baczyć, kto przysnął. I jak ktoś przysnął, to on tą piką go tak dźgał i on się przywracał. I to ta służba normalnie była służbą w kościele funkcjonującą, służba przywracania do porządku, budzenia przysypiających podczas nabożeństw. I ci panowie chodzili wzdłuż i uważnie czytał, ktoś przysnął i go miał taką na tyle długą, że mógł do ostatniego i go piknąć tam ostro. No i problem został rozwiązany teoretycznie, tak? Nikt nie przysypiał, bo jak tak gdzieś tam w szyję albo tutaj pod żebro, to był problem. Bolało cię i później pamiętałeś, bo jeszcze cię do wieczora bolało. Więc się pilnowałeś, trzymałeś. Wiecie? Ja sobie tak myślę, że ta służba dźgania została. Ta służba dźgania została, tylko że dzisiaj już nie mamy, wiecie, tych... Już nie mamy tego takiego pana chodzącego wzdłuż, ale służba dźgania ciągle jest. I my tak czasami lubimy dźgnąć jedni drugich. Tylko, że to jest kompletne wypaczenie tego, co tu jest napisane. Napominajcie parakaleo jedni drugich. Z takim elementem zachęty i prawdziwej troski. Więc bracia i siostry, ten fragment ostrzegający nas pokazuje nam pewną profilaktykę duchową, którą powinniśmy w zborze mieć. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ktoś straci wiarę w swoim sercu, to już jest stan krytyczny. To nawet transplantacja serca czasami jest niewiele da. To jest mowa, ten fragment nas uczula na to, żebyśmy nie dopuścili do tego, żeby ktoś odpadł, popadł w niewiarę, a ostrzeżenie płynie z Izraela. Jak powiedziałem, ta właściwa troska ma spowodować, że my w Boży sposób będziemy się jedni drugimi interesować w Boży sposób. Więc kończąc, już pomijając te przykłady, które miałem, chcę zadać sobie i wam to pytanie. Czy jesteś gotów pozwolić, dopuścić, aby ktoś mógł mieć prawo mówić o twojego życia? Był taki znany ewangelista William Branham. To był człowiek, którego Bóg używał w znakach i cudach, takich jak Pan Jezus czynił. Największe uzdrowienia, jakie możemy sobie wyobrazić, wskrzeszenia zmartwych udokumentowane. Nie jakieś, wiecie, iluzja. I tragedią stało się tego ewangelisty, że w pewnym momencie odsunął od siebie ludzi, którzy zaczęli mówić mu, że popełnia błędy. Że zaczyna głosić rzeczy, które nie są zgodne z Pismem Świętym. Że posuwa się za daleko. On myślał, że ma takie namaszczenie, że tak Bóg z nim jest, że przestał tych ludzi słuchać. I jeszcze tylko wam powiem ilustrację i skończył bardzo tragicznie. Bóg musiał go zabrać, odwołać. Zginął w wypadku samochodowym, mógł jeszcze wiele lat służyć. Ale dlatego, że odsunął od siebie ludzi, którzy mu mówili, że nie wszystko robi tak, jak trzeba. Kiedy przyglądam się innej namaszczonej postaci z Biblii, królowi Dawidowi, to jedną z nieprawdopodobnych cech Dawida było to, że Dawid pozwolił na to, aby go ktoś skorygował. Nawet gdy był królem. Gdyby Dawid nie miał tej cechy, skończyłby gorzej niż Saul. Jego wielkość między innymi polega na tym, że przyjmował rzeczy. Jeżeli się z tym skonfrontował i zobaczył, że ktoś mówi prawdę, to on to przyjmował. I robił krok w tył. Zatrzymywał się. Miał refleksję. Więc powtarzam moje pytanie na koniec. Czy pozwolisz, aby ktoś mógł przemawiać do twojego życia? Czy powiesz mu, przepraszam, ja mam Pismo Święte, Ducha Świętego, nikt mi nic mówił nie będzie. Te postawy to są krytycznie niebezpieczne postawy, bracia i siostry. Krytycznie niebezpieczne. Ludzie, którzy wychodzą poza Kościół, narażają się na pewną izolację, która może ich sprowadzić na manowce. Bo nikt nie będzie mógł już do nich nic powiedzieć. I druga rzecz, czy jesteś osobą, która podejmie ten trud? Bo każdy z nas może powiedzieć, ja mam dość własnych spraw i problemów i kłopotów, ja jeszcze nie chcę się wchodzić w cudze buty, w cudze życie. Ale na tym właśnie polega dojrzała miłość. Na tym właśnie ona polega. Że weźmiesz na siebie wielki trud, bo to jest wielki trud. To jest ogromny trud. Jeżeli widzisz, że coś złego dzieje się z sercem brata czy siostry, podejmiesz trud zareagowania na to w Boży sposób. Nie jak ten dźgający, że gdzieś w żartach, gdzieś tam po nabożeństwie stanie, żebyś się komuś przytyki robił, szczypał go albo go kąsał. He, 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 ty już 5 tygodni nie będziesz na nabożeństwie, co? I tak dalej. Wiecie, nie tak. Nie tak, nie tak, nie tak. Kończąc, bracia i siostry, Boże Słowo jasno do nas mówi. Kościół jest po to, żebyśmy baczyli jedni na drugich we właściwy sposób. Służyli sobie nawzajem po to, abyśmy cel mogli osiągnąć. Zapraszam do modlitwy, skonfrontuj swoje serce.